Dzisiaj chcę kontynuować temat wiary, który już przez dwa kazania eksploatowałem. I dzisiaj będzie trzeci raz. Tydzień temu byłem w Elblągu i też głosiłem o wierze. I dzisiaj jest moje czwarte głoszenie i widzę, że to jest jakiś w moim życiu taki konkretny renesans, że Bóg robi, wraca mnie do nauczania, w którym byłem, kiedy zaczynałem być pastorem, kiedy zaczynałem służbę. I wierzę, że też będzie to dla was ważne w waszym życiu, ponieważ wydaje się, że w tym czasie niestabilnych okoliczności to Bóg i wiara w to, że On nas trzyma, jest absolutnie rzeczą kluczową dla życia i to owocnego życia. Ale to za chwilę będę dalej rozwijał. Jeżeli byliście na jednym z tych dwóch kazań tutaj w drodze dwa tygodnie temu i trzy tygodnie temu, to bardzo szybko wam kliknie to, że to jest ciąg dalszy. A ci, którzy nie byli, no to nie przejmuj się. Biblia i nauczanie w Kościele to jest taki serial, że każdy odcinek można potraktować oddzielnie i wiadomo, o co chodzi, także nie przejmujcie się. Dobrze, pomodlimy się. Ojcze, dziękuję ci za to, że ty jesteś Bogiem wiary i ty dałeś nam swoje słowo, aby wiara wzrastała w naszych sercach. Dziękuję ci, Panie, że zachęcasz nas do tego, żebyśmy byli ludźmi, którzy tobie wierzą i którzy tobie ufają. Dziękuję ci, Panie Jezu, że jesteś Bogiem, który jest blisko, a nie jesteś Bogiem, który jest daleko. Panie, proszę cię, niech twoje słowo, nie moja mowa, ale twoje słowo, które będziemy dzisiaj czytać, niech zbuduje wiarę w naszych sercach, niech podniesie nas i poszerzy nasze granice. O cokolwiek wierzymy, w cokolwiek modlimy się, w czymkolwiek chcemy doświadczyć przebicia, Panie, prosimy cię, dodaj nam dzisiaj wiary przez swoje słowo. Panie, dziękuję ci, że jesteś tutaj i działasz. I wszyscy powiedzieli amen. Więc przypomnę tylko krótko, kazanie trzy tygodnie temu było zbudowane na podstawie wersetu z listu Judy, który mówi: podejmijcie walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I mówiliśmy o tym, że jest taki aspekt wiary, który polega na tym, że wiara jest budowana, cegła po cegle jest wiara dokładana, ale jest też taka wiara, która musi stoczyć bitwę. Przeciwko wątpliwościom, przeciwko okolicznościom, przeciwko nastrojom, które rządzą naszym życiem, emocjom, które rządzą w naszym życiu, musimy po prostu wzmocnić się i przeciwstawić się temu, co wokół krzyczy i mówi, że Boga nie ma, że On nie pomoże, że rzeczy idą nurtem kulturowym, który nas otacza, że już taki świat jest. Musimy stoczyć walkę. To było trzy tygodnie temu. Dwa tygodnie temu podjąłem podobny werset. On był z listu do Tymoteusza, kiedy Paweł wzywa Tymoteusza w bardzo podobny sposób i mówi do niego: staczaj dobry bój wiary. To jest inny fragment, ale znowu te dwa słowa się pojawiają. Bój i wiara. To jest coś, do czego Bóg nas bardzo mocno zachęca, żeby to było w naszym życiu. A dzisiaj, przechodząc już do tematu, bo już jest 5 po 12, dzisiaj przygotowałem słowo na podstawie Ewangelii Marka. W tym tygodniu, zaraz w niedzielę, już po południu, kiedy wracałem z Elbląga, zacząłem słuchać w kółko Ewangelii Marka. Jest taki projekt, zresztą jest kilka projektów, gdzie możesz sobie Biblię jako nagranie przesłuchiwać i po prostu i przerabiać. Ja akurat słucham w ostatnim czasie takiej Biblia Superprodukcja. To jest takie słuchowisko jakby nagrane. Trochę to jest denerwujące, bo reżyserzy tego słuchowiska nadają konkretne emocje temu poprzez podkłady muzyczne, wzbudzanie nastrojów, jakieś tam okrzyki ludzi w tle. Na początku to pomaga, bo słuchasz sobie tego w taki swobodny sposób i tak okej, tak się czujesz, że się zanurzasz w ten czas Jezusa, ale jest to jednak wyobraźnia autorów i niekoniecznie tak musiało to wyglądać. Może akurat nastrój był zupełnie inny niż ten, który budują twórcy słuchowiska, tak? Ale słuchajcie, ale już w niedzielę po południu zacząłem, słuchajcie, słuchać tego w kółko. I w tym tygodniu nie wiem, ile razy słuchałem Ewangelii Marka. 7 czy 8 razy. Ona nie jest długa, ma 16 rozdziałów, więc dosyć szybko się ta pętla powtarza. Biegając tego słuchałem, chodząc psem tego słuchałem, podróżując samochodem tego słuchałem. I kiedy modliłem się o to dzisiejsze słowo, to Bóg mi powiedział: Marek, kontynuuj temat wiary. W Biblii jest tyle o wierze. I dzisiaj chciałbym mówić słowo o wierze tylko i wyłącznie na podstawie tego jednego tego, na podstawie tego jednego, tej jednej Ewangelii, Ewangelii Marka. W Ewangelii Marka słowo wiara, czy uwierzyć, czy wierzyć, czy nie wierzyć, wiara, wierzyć, nie wierzyć, występuje 21 razy. Więc bardzo łatwo zrobić sobie studium, tylko 21 fragmentów do przestudiowania i rzeczy po prostu, i łapiesz wszystko, o co chodzi. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj te fragmenty przestudiowali i zobaczyli, jak Jezus, jak Ewangelia Jana mówi o wierze. I zaczniemy od takiego fragmentu, w którym słowo wiara w Ewangelii Marka pojawia się po raz pierwszy. I to jest równocześnie, w Ewangelii Marka to są pierwsze słowa Jezusa na kartach Ewangelii. Więc mamy Ewangelię Jana, ona zaczyna się tam troszeczkę fragmentem o życiu Jana Chrzciciela, potem Jezus przychodzi do chrztu i Jezus w Ewangelii Marka po raz wypowiada pierwsze zdanie. I w tym pierwszym zdaniu mówi o wierze. Od razu. To jest Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 15 werset. Jezus mówi tak. I mówił. Wyszedł, wrócił z pustyni, pokuszeniu i mówił. To jest pierwszy raz, kiedy Jezus otwiera usta. Mówi tak. Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie Ewangelii. Pierwsze słowa Jezusa. Tak jak pierwsze słowa Jezusa są ważne, tak i ostatnie Jezusa słowa są ważne. Ostatnie Jezusa słowa po zmartwychwstaniu, jakie są? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tak? Są ostatnie Jego słowa, więc to jest testament, on jest bardzo ważny. A jakie są pierwsze słowa Jezusa, kiedy pojawia się na arenie, kiedy zaczyna mówić? Pierwsze słowa są takie. Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I teraz słuchajcie, jak wy, jako słuchacze, jak wam się to w uszach słowo wierzcie, jak wam się, klekocze. Później w Ewangelii Marka w 11 rozdziale, 22 wierszu Jezus też mówi bardzo podobne słowa. Dojdziemy to w trakcie kazania do tego fragmentu, ale już teraz go przeczytam. Marka 11, 28. Jezus mówi, i rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Jezus mówi, wierzcie w Boga. Jak wam się to emocjonalnie kojarzy, jak wy to czujecie? Kiedy ja czytałem te fragmenty, kiedy je sobie studiowałem i czytałem, wierzcie w Boga, takie po prostu suche zdanie. Od razu mi się taki obraz medialny włączył, że świat dzieli się na wierzących i niewierzących i my próbujemy jako ludzie wierzący tych niewierzących przekonać do tego, żeby wierzyli w Boga, bo przecież On istnieje. Więc jak można być niewierzącym w tym świecie, skoro Bóg istnieje? To jest takie wynikające z tej kultury, w której jesteśmy, z tych podziałów, które są, że ludzie dzielą się na wierzących i niewierzących. Ale kiedy zacząłem dalej rozważać to słowo i dalej myśleć o tym słowie wierze, to stało się dla mnie jasne, że Jezus wypowiada te słowa w zupełnie innym kontekście historycznym i kulturowym. Jezus te słowa nie wypowiada, wierzcie Ewangelii, miejcie wiarę w Boga, nie wypowiada tego do ludzi niewierzących. To nie jest jego forma ewangelizowania ludzi poprzez zwrócenie ich uwagę na Boga. Jezus wychodzi, nie wiem, ze sztandarem Najświętszej Marii Panny, albo z krucyfiksem na ulicę, albo z obrazem, albo z różańcem i krzyczy na ulicach, ludzie, upamiętajcie się, zacznijcie wierzyć w Boga, wy bezbożnicy, laicyzujący się, wy ateiści. Nie, zupełnie nie tak. Jezus jest Żydem wśród Żydów i 100% społeczeństwa wierzy w Boga. Więc tak naprawdę można by sobie wyobrazić, że Jezus te słowa wypowiada centralnie w Kościele, wśród ludzi, którzy deklaratywnie w Boga wierzą i nie mają tego dylematu, czy Bóg jest, czy Go nie ma. Oni po prostu wierzą, a jednak Jezus uznaje za konieczne, to tak jak ten cytat z listu Judy, uznałem za konieczne, napomnieć was i przypomnieć was, żebyście podjęli walkę o wiarę. Więc Jezus uznaje za konieczne, żeby do Żydów, którzy wierzą w Boga, mówić do nich, wierzcie Boga i wierzcie Ewangelii. Wiecie, to mi mówi jedną rzecz. Że wiara to nie jest żadna oczywista sprawa. Że wiara to nie jest żadna rzecz z automatu. Że wiara to nie jest coś, co można pominąć, ponieważ jesteśmy ludźmi wierzącymi. Że wiarę można pominąć, bo przecież my wierzymy, że Bóg istnieje. Wiesz, jest wiara, którą my mówimy, którą świat tak ją opisuje, tak? Są różne rodzaje wiary, a wy jaką wiarę macie? Tak? Bo jest wiara, no, mówimy, ale o co pytasz? No wiesz, jest wiara katolicka, jest wiara jehowitów i tam, to jaka jest wasza wiara? Czyli to jest takie popularne wyobrażenie o tym, o jakimś systemie wierzeń. Ale wiecie, to jest obraz słowa wiara, który jest absolutnie niebiblijny. Bo biblijnie wiara ma swoją definicję. Widzicie, do Hebrajczyków jest napisane, że wiara jest pewnością. Pewnością. Hebrajczyków 11:1. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Dlatego właśnie Jezus uznaje za konieczne, Juda uznaje za konieczne, Jezus uznaje za konieczne, żeby mówić o wierze do ludzi, którzy deklaratywnie mówią, że wierzą. Dlaczego? Bo oni może wierzą, uznają fakt istnienia Boga, uznają, że jest jakiś świat nadprzyrodzony, ale nie korzystają z owoców tej wiary, ponieważ to jest wiara, która nie sięga wystarczająco głęboko, nie jest to wystarczający poziom wiary, nie jest to wystarczający poziom pewności w ich życiu. Dlatego mówi, słuchajcie, nawracajcie się i wierzcie Ewangelii. No i teraz słuchajcie, teraz ja mogę tak zrobić, przełączyć się, wyjść na chwilę z Jezusa i Ewangelii, stanąć tutaj wśród was i być takim Jezusem. I słuchajcie, ja mogę zrobić dokładnie to samo, co Jezus zrobił. I mogę powiedzieć, słuchaj, przyjacielu, naprawdę potrzebujesz tylko dwóch rzeczy. Potrzebujesz nawrócić się, zmienić swoje życie, tak jak żyjesz, odwrócić się o 180 stopni, zapytać się, co knocisz w swoim życiu, bo wiele rzeczy knocisz w swoim życiu. Amen, Zbyszek? Powiedz amen, bo ty lubisz mówić amen, to powiedz. Amen. I druga rzecz, i ludzie, zacznijmy wreszcie wierzyć w Bogu. Zacznijmy wierzyć Bogu. Zacznijmy wierzyć w Niego. Żyjmy tak, jakby istniał. Uwierzmy, że działa. Zacznijmy żyć tak, jakby działał. Miejmy wiarę w Boga. I to jest zupełnie inny obraz niż obraz religii wykrzykującej na ulicy i nawołującej do wierzenia ludzi, którzy nie wierzą. Słuchajcie, Jezus przychodzi do Żydów, przychodzi do swojego narodu, przychodzi do swoich ludzi i co mówi? I mówi, wierzcie Ewangelii, wierzcie w dobrą nowinę, wierzcie, że jest Boży plan. Wypełnił się czas, to jest koniec czasów, to jest kulminacja Bożego planu. Mesjasz przyszedł na ziemi, słowo, które było u Boga, stało się ciałem, zamieszkało między wami, jest Jezus na ziemi. Przyszedł i głosi Ewangelię, mówi, nawracajcie się, wierzcie, że jestem zbawieniem, że jestem życiem, że jestem drogą. Wierzcie w to, podążajcie za mną, idźcie za mną, halleluja. I wierzcie Ewangelii. No i teraz, słuchajcie, przejdziemy do 5 przykładów działania Bożego w życiu ludzi, które Jezus nazywa wiarą, która jest w życiu tych ludzi. To jest ciekawe, wiecie, my jak myślimy, może mi się to też zrodziło po tym, że przesłuchałem w ciągu tygodnia 7 czy 8 razy Ewangelii Marka. Kiedy słuchałem, też się modliłem o was i wierzyłem, że słucham nie tylko dla siebie, ale też dla was. Ale być może właśnie to z tego wynika, że słuchałem w kółko. Taki obraz mi się po prostu zupełnie odmienny wyłonił. Bo wiecie, zwykle jak czytamy Ewangelię, to mamy taki gospelowy obraz, że Jezus po prostu chodzi po tej Galilei, Judei i po prostu gdzie się nie pojawi, tam są znaki i cuda, moc z Niego wychodzi, uzdrawia, karmi, wiecie, i tak idzie przez to swoje życie. I później jak w tych gospelowych pieśniach czarnych Afroamerykanów po prostu, jakby byli biali, oni po prostu śpiewają o tym dniu, kiedy Jezus szedł przez Galileę, jakbym chciał być w tym dniu i widzieć te rzeczy. Wiesz, to jest piękny obraz. Chcielibyśmy się tam przenieść w czasie i zobaczyć to. Ale wiesz, włączam sobie Ewangelię Marka, słucham tych rzeczy, które Jezus czyni, i widzę, że Jezus tłumaczy, pisze po prostu białą kredą w kominie ludziom, że dostęp do tego całego nadprzyrodzonego świata, tych cudów i znaków, nie wynika tylko z tego, że z Jezusa otacza jakaś nadprzyrodzona, magiczna aura, w której, kiedy ludzie się zanurzają, to doświadczają cudów, tylko że tym głównym narzędziem, tym mechanizmem, tym prawidłem głównym, które sprawia, że ludzie z tego korzystają, jest wiara tych ludzi, którzy przychodzą do Jezusa. I wiesz, i to jest zupełnie inny obraz. Jak to się ma do naszego życia? To bardzo prosto. Łatwo nam jest wziąć cuda, kiedy słyszymy, że przyjechał jakiś usługujący i tam jest lista jego cudów, świadectw, znaków i proroc, o których słyszeliśmy. Przychodzimy na to spotkanie. Po pierwsze, słyszeliśmy o nim, więc przychodzimy i już mamy oczekiwania. Po drugie, widzimy, że jest więcej ludzi niż normalnie w kościele, na zwykłej mszy naszej, więc przychodzi po prostu 200-300 osób, więc już czujesz tak, że to jest takie, wiesz, to nie jest takie zwykłe spotkanie, to już jest konferencja się nazywa, wiesz, i po prostu i myślimy, że wiesz, że teraz się coś stanie. Później wychodzimy i mówimy, nie, no już mam dosyć tych konferencji, no po prostu mam dosyć tej konferencji, ciągle się łapię na tej konferencji, jeżdżę na tej konferencję i się wkręcam i po prostu i co, no i była konferencja. Wiecie, myślę, że to właśnie z tego wynika, że nie łapiemy, że Bóg porusza się w mocy naszej wiary. I jeżeli my będziemy wierzyć, to nie potrzebujemy ani konferencji, ani znaleźć się w tym magicznym polu oddziaływania Bożych ludzi, tylko że to my będziemy tymi, którzy podejmują walkę o wiarę, bój o wiarę, decydują się, żeby wierzyć i żeby złapać się Boga, uchwycić się Jego działania i doświadczyć tego, co On ma. No i dobrze, mam 5 historii. Pierwsza historia w 2 rozdziale Ewangelii Marka. Będzie tylko Ewangelia Marka, więc bardzo łatwo będzie wam tutaj nie odpłynąć. Zachęcam was w ogóle do tego, żebyście sobie zrobili też taki eksperyment ze Słowem Bożym, które penetruje was. Jest tu powiedziane w 2 rozdziale, po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum, usłyszano, że jest w domu i zeszło się wielu, tak iż się przed drzwiami nie mogli pomieścić. On głosił im słowo, przyszli do niego, niosąc paralityka, dźwigają go 4, a z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć. Zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus ujrzawszy, co Jezus ujrzawszy? Wiarę ich, rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje, a w 12 wierszu, i wstał zaraz, i wziął łoże swoje, i wyszedł we wszystkich, tak się i wszyscy zdumiewali, i chwalili Boga, i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Więc wiecie, to jest pierwsza ilustracja wiary, która działa. To jest ciekawe, jak to jest, słuchajcie, to jest bardzo ważne, żebyśmy czytali, szczególnie my, którzy jesteśmy dłużej wierzący, my musimy powoli czytać Biblię. Ludzie, którzy po raz pierwszy sięgają Biblię, mogą ją szybko czytać, Bóg im szybko podbije te wersety, które są dla nich. Ale my, którzy długo jesteśmy wierzący, my naprawdę musimy być tymi, którzy zgodnie z tym słowem ze Starego Testamentu przeżubamy Słowo Boże, trawimy je. Żujemy je, bo takie jest słowo, taka jest hebrajska definicja rozważać dniem i nocą słowo, medytować, żuć, przeżywać, przeżuwać, wkładać do ust, miętolić. My powinniśmy tak robić. Wiecie, jak weźmiemy ten werset 5, zobaczcie, to my od razu przyjmiemy, no tak, no oni mieli wiarę, ci, co go przynieśli, mieli wiarę i dlatego to tak, okej, to się zadziało, bo oni mieli wiarę, tak, no, tych 4. Ale zobaczcie, jak przeżuwamy to słowo, ten werset 5, to my czytamy, że Jezus zobaczył ich wiarę. Jezus zobaczył ich wiarę, kiedy patrzał na nich, co oni robią. I to jest dla nas lekcja wiary. Ja się ciebie teraz zapytam tak. Czy Jezus widzi twoją wiarę? Teraz jak patrzy na ciebie, czy widzi twoją wiarę? Słuchaj, to jest super. Kocham takie słowo, to jest po prostu praktyczne do bólu od razu. Myślę o sobie. Wczoraj byliśmy na urodzinach Przemka razem z Matuszewskimi, Matuszewscy też byli i słuchajcie, i tak Iza podchodzi do mnie, już jak wracaliśmy samochodem do domu i mówi, Marek, i jak, fajna impreza? Ja mówię, super impreza. No ale jak? Ja mówię, ty wiesz co, jakieś déjà vu. Co kto do mnie nie podszedł, to chciał ze mną rozmawiać o moich dzieciach. Mówię, wiesz co, wiedział, że tak będzie na tej imprezie, to bym chyba nie pojechał. Pojechałem na imprezy kolegi, a tu wszyscy, co do niej przychodzili, to mówili, jak tam dzieci? Jedni pytali o maturę, drudzy o dojrzewanie, trzeci o wzrost, inni o wagę, inni jak się uczą, inni czy chodzą do kościoła, moje dzieci. Pierwsza była Ewa. Proszę, myślałem, że na tym się skończy, to już było trudne. Ona mnie o moje dzieci pyta, ja z zemsty ją o jej dzieci. Żebyśmy wszyscy mieli porówno. Ale wiecie, wracałem z tego i po prostu tak sobie myślę, mówię, tak po prostu myślę, Boże, po prostu. To jest zagadka, wiesz, przyszłość moich dzieci. Tak dla mnie naturalnie myśląc. Wiem, Ewie wczoraj mówię, że całe lata po prostu ludzie przychodzili do mnie i mi mówili, opowiadali mi i mówili mi tam o swoich problemach z dziećmi, ja się modliłem, dawałem rady, wiesz, to poszli do chrześcijańskiej szkoły, albo nie, to nie posyłaj do chrześcijańskiej szkoły, albo dobra, to się pomodlimy, słuchaj, wiesz, Bóg jest Panem twoich dzieci, wiesz, Bóg nie ma wnuków, dzieci muszą się same spotkać z Bogiem, to jest ich dorosłe życie, już za późno, wiesz, teraz to możesz tylko kochać, taki byłem mądry byłem. Naspidowany pastor, mądry, dający rady, wiecie. I doszedłem do tego miejsca właśnie maj 2022 i Ewa na urodzinach Przemka, która ze mną rozmawiała o moich dzieciach. I tak zdałem sobie sprawę, że Jezus chyba nie widzi wiary we mnie. Bo co tylko po prostu otworzę usta, to jestem taki po prostu płaski naleśnik. Marek, ja mam twoje dzieci. No... A Panu, no są w Bożych rękach. Czyli co? No dwoje babka wróżyła, no jak rzut monetą. No. Nie wiesz, na którą stronę spadnie, no taka jest prawda. Co mogłem, to zrobiłem, no już teraz to wiesz, teraz to już posprzątane, teraz trzeba kochać i wiesz, i patrzeć, nie? Wiesz, czytam to słowo i sobie myślę, cisiółka, to jest bez sensu. To jest bez sensu. Za chwilę zobaczycie jeszcze innych parę rzeczy. To w ogóle jest ciekawe, że... A, dobra, nie będę uprzedzał faktów. Inne cuda jeszcze też przez wiarę, które się dokonują. Dobra, ale tutaj jest. Jezus widział ich wiarę. Kiedy myślimy teraz o Gregu i o Erin, o tym świadectwie, jak my widzimy ich wiarę? Wzięli, podpisali umowę wstępną, jeszcze nie mają całej kasy, podpisali umowę wstępną, tak? Widzimy ich wiarę. Czyli widzimy działanie na podstawie tej pewności, zanim wydarza się to, co ma się wydarzyć. Więc Jezus patrzy na ciebie i jest pytanie, czy on widzi twoją wiarę? Na przykład, może nie masz za dużo doświadczeń z Bogiem. Jak Jezus może widzieć twoją wiarę? Nie masz za dużo doświadczeń. Jesteś taki świeży w temacie, dopiero się orientujesz. Wiesz kiedy? Kiedy przychodzisz i swoje usta otwierasz przed nim i zaczynasz do niego mówić. Spróbuj. Może niczego jeszcze nie spróbowałeś, może nie masz umowy do podpisania na 800 tysięcy, może po prostu jeszcze się nie wydarzyły takie rzeczy, które musisz zrobić i wejść w tą chmurę niepewności na nogach wiary. Ale zobacz, możesz otworzyć swoje usta i powiedzieć, Boże, jeżeli istniejesz, ufam, że istniejesz, oddaję ci taką i taką kwestię i proszę cię, porusz się i zrób coś. Jezus widzi twoją wiarę w tym momencie. Po prostu widzi twoją wiarę, ponieważ widzi, że już coś robisz. Wiecie, co to jest niewiara? Niewiara to jest takie siedzenie i takie na zasadzie, no, jak Bóg jest, to niech działa, ja mu nie zabraniam. Po prostu spoko, no, panie, jesteś, takie fajne rzeczy mówią, no to proszę, no, działaj, pole do popisu, zobacz, no to jestem. Jezus widział ich wiarę. To jest pierwszy fragment. I wiecie, i dzięki wierze tych ludzi, którzy przynieśli tego gościa, rozebrali dach i spuścili go, ten człowiek wyszedł zdrowy. Jezus zrobił to, widząc wiarę tych ludzi. Jeszcze jakbyśmy mieli jeszcze na chwilę tak porozkminiać ten fragment, to wiecie, to jest w ogóle, ja wiele razy go czytałem i ja do dzisiaj go nie rozumiem i Chciałbym się przenieść w tamte czasy i zobaczyć, jak to było konkretnie, bo ja mam wiele innych sposobów, jak można było po prostu tego gościa do Jezusa wysłać. Nie potrzeba było czterech. Jeden mógł go zabrać, na plechy wziąć. Mógł drzeć japę i przepchać się przed tłum. Mógł poczekać do wieczora, aż się ludzie rozejdą i wtedy wskoczyć. Znam te wszystkie sposoby, bo wiecie, organizujemy te konferencje z tymi gośćmi i tam zawsze jakiś po prostu, mimo że próbujemy tych usługujących trochę chronić przed fanatykami, którzy kradną im buty i płaszcze, bo tak się zdarza, Heidi Baker nam opowiadała, ile par butów straciła już w swoim życiu na konferencjach, bo w czasie głoszenia, po prostu kiedy głosiła, zostawiała buty na bosaka, głosiła, wchodzi w tłum, modli się, wraca, butów nie ma. Gdzie to nie był złodziej, który oddał te buty do komisu. To był fanatyczny wierzący, który szukał namaszczenia. I to po prostu to się naprawdę zdarza, wiecie. Teraz mieliśmy ostrzeżenia, że na Heidi Baker będzie, na Heidi Baker, przepraszam, na Cindy Jacobs będzie ktoś polował. I słuchajcie, i nie upilnowaliśmy. Ta osoba, która groziła, upolowała ją. I to na moich oczach, w ostatniej chwili po prostu mówię, i tam zawoła w porządkowej. Po prostu wie sobie, ci ludzie wiedzą jak. Więc jak czytam ten fragment, wiesz, o tych czterech, którzy przynieśli go, ja myślę, na pewno było wiele sposobów, żeby albo wziąć Jezusa za bety i zaprowadzić do tego chorego, albo po prostu jakoś inaczej. A czytam o tym rozbieranym dachu i naprawdę nie pojmuję. Patrzę na swój dach, to w ogóle... No pomaga mi to, że te dachy w tamtej epoce i w tamtym klimacie musiały jakoś chyba inaczej wyglądać. Było jej łatwiej rozebrać i mi to pomaga. No ale co miał powiedzieć właściciel tego domu? Ludzie. Po prostu bez przesady. Demolka. Goście przychodzą i demolka, tak? I wiecie, i też Jezus nie zwraca się do nich i nie mówi, a wy coście tutaj narobili? No i coś narobił. Dziurę w dachu żeś narobił. Jezus po prostu widzi to, co naprawdę się dzieje. A naprawdę... W tym fragmencie dzieje się wiara tych ludzi. Oni podejmują wyzwanie i robią coś bardzo konkretnego. Robią coś konkretnego. Okej. Okay. Drugi fragment. Ewangelia Marka, 5 rozdział. Otwórzcie. I tutaj jest fragment po 21 wersecie. A gdy Jezus znowu przeprawił się w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. Okej, okay, może dalej jeszcze. A nie, dobrze. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jairi, ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc, córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby zyskała zdrowie i żyła. I przyszedł i poszedł z nim. I szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego. Bo mówiła, jeśli tylko dotknę, choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus poznawszy, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego, widzisz, że lud napiera na ciebie z wszystkich stron, się pytasz, kto cię dotknął. I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy ona, owa niewiasta, z bojaźnią i drżeniem, widząc, co się stało, przystąpiła, padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. I tu się zatrzymamy w 33 wersecie. Cały fragment ten, który do tej pory przeczytałem, no to jest taki fragment właśnie tej aury Jezusa, która się roztacza wokół niego, tej uzdrowieńczej, tak? Przychodzi jakiś gościu z synagogi przełożony, Jair, mówi, syn mój kona, przyjdź, uzdrów go. Jezus mówi, dobra, idziemy go uzdrowić. Tłum wali, naciskają z wszystkich stron, biją się, prawda? Jakaś kobieta, która potrzebuje, mówi, tylko się go dotknę, żeby tam go się podłączę, gniazdko, wtyczka, przepływ, prąd. Będę uzdrowiona, po prostu bije się. I słuchaj, no i się dopycha, i go dotyka, i ta moc wychodzi. I ona jest uzdrowiona, jest, że od razu poczuła na ciele, że jest uzdrowiona. Jezus poczuł, że moc z niego wyszła. Więc widzicie, wszystko to pasuje do tej takiej stereotypowej historii właśnie tej przemieszczającej się nadprzyrodzonej mocy i ważne, żeby się dotknąć właściwej osoby. Żeby był kontakt, przepływu mocy. Tak to wygląda do tego momentu. Do 33 wersetu. Ale Jezus ucina takie spekulacje nasze, takie wyobrażenia o tym, bo w 34 mówi tak. A on rzekł jej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Jezus, nie wiem, zatrzymuj się. O, to ta mnie dotknęła, przyszła się przyznać. Co mnie dotykasz? Albo, co myślisz, że ja tej mocy mam tak dla wszystkich, tak żeby tak za darmo się mnie tak dotykać, tak? Co to jest za podłączanie się nielegalne? Nie było przyjść poprosić? Myślisz, żebym ci nie dał? Rozumiesz? Albo takie jakieś inne tego rodzaju spekulacje. Albo, a widzisz, albo inaczej. O, dotknęłaś się właściwej osoby. Mądra kobieta, wie kogo się dotknąć. Nie, nie ma nic z tych rzeczy. Jezus po prostu składa wyznanie i mówi do niej, córko, to, co cię uzdrowiło, to, co przyniosło przełom do twojego życia, to, co sprawiło zmianę w twoim życiu, to co to jest? To jest twoja, to jest twoja wiara. No wiesz, no tak Jezus powiedział, no ale to wiadomo, że moc z niego wyszła. Jakby on nie miał tej mocy, to ona by nie wyszła, to nawet co mogła dotykać. Ale wiesz, Jezus jest bardzo radykalny. On mówi, twoja córko wiara cię uzdrowiła. Twoja córko wiara cię uzdrowiła. I wiesz, ja jako człowiek, który kładzie ręce na chorych, widziałem to wiele razy. Przychodzi dwóch ludzi i jeden po prostu mówi, no nie zaszkodzi się pomodlić, a drugi przychodzi i mówi, po prostu módl się teraz. Widziałem też ja siebie, jak przychodzę do modlitwy. Były sytuacje, że przychodziłem i mówię, co tam, nie zaszkodzi się pomodlić, modlitwa, bo dobra rzecz, w końcu jestem pastorem. Wierzę w modlitwę, proszę się pomodlić. A wiem, kiedy była różnica, kiedy ja przychodziłem, ktoś proponował modlitwę, ja mówię tak, proszę módlcie się. Módlcie się i naprawdę oczekuję tego, że teraz to będzie. Mieliśmy na grupie domowej niedawno taką modlitwę. Miałem takie zmaganie troski, tak powiem ogólnie, bo tam były pewne szczegóły, ale nie chcę tego opowiadać. I poprosiłem grupę, żeby się pomodlili o mnie. Mówię, słuchajcie, pomódlcie się, ale niech jedna osoba się chociaż po polsku głośno pomodli. No i się Wojtek odważył i głośno wypowiedział modlitwę. I w tej modlitwie powiedział jedno zdanie. Ja stałem po prostu, ja naprawdę potrzebowałem, dlatego poprosiłem modlitwę. I mówię, i on takie zdanie jedno powiedział. I powiedział, ojcze, proszę cię, żeby Marek wiedział, że ten człowiek, o którego on się troszczy, to nie jest jego człowiek, to jest twój człowiek, że tobie na nim zależy i żeby Marek wypuścił go z rąk. Słuchajcie, po prostu natychmiast miałem odpowiedź. Po prostu pyk i byłem zadowolony. I to już więcej nie wróciło do mnie, po tej jednej modlitwie. Wojtka, powiedzcie mu to, bo on z dziećmi wyszedł teraz. Powtórzcie mu. Ale ja wiedziałem, bo ja na początku tej modlitwy byłem gotowy, żeby przyjąć tą modlitwę i żeby się ten cud wydarzył, bo już miałem naprawdę serdecznie dosyć tej troski, która mi męczy głowę. I w tym momencie po prostu wszystko pyk, odeszło. I już więcej nie wróciło. Martwię się ciągle o kogoś, ale o tą konkretnie osobę, o którą prosiłem modlitwę, pyk, wyszło z rąk. Jezus mówi do tej kobiety, córko, to twoja wiara cię uzdrowiła. Twoja. Twoja wiara. Amen? Ludzie przychodzą i mówią, fajny kościół, nie? Chodzisz do fajnego kościoła? Zacząłeś chodzić do fajnego kościoła, tak? Fajnie tu jest, okej. Dlaczego zacząłeś chodzić? No, myślałeś, że tu Bóg działa, myślałeś, no. Dobrze myślałeś, bo tu działa czasami Bóg. Wybrałeś ten kościół, tak? Jesteś tutaj? No i teraz co dalej, tak? Co dalej z twoim życiem? Bardzo proste. Twoja wiara decyduje, co dalej będą, jakie będą kolejne kroki w twoim życiu. Czy wierzysz, że Bóg mówi? Działaj tak, jakby mówił. Jeżeli dociera do ciebie mikroprzeświadczenie, żeby coś zrobić, to przepraszam za wyrażenie, ale nie olewaj tego. bo to jest twoja wiara, która przyniesie przełom do twojego życia. Twoja wiara. Wiesz, i ja nie mówię tutaj o takim zdejmowaniu odpowiedzialności ze swojego życia za Kościół i mówię, każdy ma takie życie, jakie sobie zasłużył, masz tak, bo po prostu słabo wierzysz i bierz się do roboty i ja cię oskarżam. Nie, nie o tym mówię. Ja swoją odpowiedzialność mam. Słuchałem Ewangelii Marka 8 razy w tym tygodniu dla was. Modlę się i robię wszystko, co mogę i stawiam się na rozkaz i robię to, co, do czego Bóg mnie powołuje. Ale jeżeli ty chcesz mieć przełom, to potrzebujesz usłyszeć od Jezusa: córko, twoja wiara przyniosła ten przełom, o który się modliłaś. Zasoby mocy Bożej są wielkie, ale ty potrzebujesz to usłyszeć. Teraz cofnijmy się. Jeszcze w tym samym fragmencie, przy tym samym cudzie, drugi cud omawiamy, jest 5 cudów do omówienia. W 27 wersecie czytamy tak, że ta kobieta w 26 cierpiała, wycierpiała się od lekarzy, wydała wszystkie pieniądze. Więc położenie było takie, że ona już miała za sobą stoczoną długą walkę o przełom w temacie swojego zdrowia. Nie możemy powiedzieć, że nie walczyła. Tylko wiesz, nie poszła do właściwego źródła, tak? Dla jednych Bóg ma uzdrowienie przez lekarzy, dla innych nie ma uzdrowienia przez lekarzy. Nie jestem fanatykiem, który mówi, nie chodźcie do lekarzy. No ale dla niej nie było u lekarzy tej nadziei, tak? Bo lekarz nie był nadzieją. I 27 werset mówi, a gdy usłyszała wieści o Jezusie. Usłyszała wieści o Jezusie. Jak co mówi list do Rzymian na temat wiary? Wiara wtedy jest ze słuchania. Ona się znalazła na tym taśmociągu prowadzącym jej życie do wiary. Usłyszała. Jak usłyszała, to wiecie, co postanowiła? Postanowiła temu wierzyć. Jakie było świadectwo tego, że ona temu wierzyła? Kolejny werset. 28. Bo mówiła, jeśli się tylko dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. Więc wiesz, ja oczywiście nie potrafię opisać dokładnie sytuacji tej kobiety. Nie widziałem jej nigdy na oczy. To było 2000 lat temu. Ale sobie tak to wyobrażam, że ona po prostu była z tą swoją chorobą i zaczęły do niej docierać wieści, że Jezus czyni cuda i może jej pomóc. I jej się zapaliła wiara w sercu. I ona wyruszyła w tą podróż wiary, bo ona od tego momentu zaczęła sobie pod nosem czy przy różnych okazjach mówić, jeśli się tylko go dotknę. Jeśli go tylko dotknę. Wiesz, nie jest napisane i usłyszała wieści o Jezusie i pomyślała sobie, jeśli go dotknę. To jest powiedziane, że usłyszała, a potem mówiła do siebie, albo mówiła, jeśli się tylko dotknę. Może innym mówiła, jeśli się tylko dotknę. Ale mówiła. Po prostu mówiła. W wierzeniu bardzo ważne jest mówienie. Ludzie, którzy nie mówią, nie mogą podnieść swojej wiary, która jest ze słuchania słowa, które słyszeli. Musisz mówić. Będzie zbawiony. Będzie uzdrowiony. Będą cuda. Będzie zaopatrzenie. Tak jak Greg dzisiaj mówił. To jest fanatyzm po prostu. On mówi tutaj po prostu. Mówi, już podpisaliśmy umowę. Co prawda tych pieniędzy nie mamy, ale tak jakbyśmy je mieli. Co on tutaj papla do nas? Co to za nieodpowiedzialny człowiek jest w ogóle? Ludzie po prostu. Czy my jesteśmy fanatykami, żeby kupować rzeczy bez pieniędzy? Przecież to jest nieodpowiedzialne takie postępowanie. Tak myślimy, słuchajcie, w odniesieniu do swoich życiowych problemów. Zamiast podnieść swój głos i powiedzieć to, o co się modliłem, czego oczekiwałem, wiem, że Bóg istnieje, wiem, że Bóg to dla mnie ma, dlatego wierzę, słyszałem o tym, czytałem o tym, Jego Słowo mieszka we mnie, więc teraz chodzę i będę mówił, że tak będzie. Tak będzie, bo Bóg jest Bogiem i ja to zobaczę. Wiecie, jak dzisiaj słucham świadectwa Grega, to ja po prostu się cieszę. Dlaczego? Bo my, jak zaczynaliśmy drogę, to jest jedno z naszych marzeń, które było. Że będziemy, żeśmy wtedy, żeśmy mieli po prostu z Izą, po prostu zupełnie mieliśmy pojechane, bo żeśmy całą listę robili rzeczy, które chcemy zobaczyć w drodze, które będą się działy. I to jest, to wisi w internecie na mojej stronie, marekciesiłka.pl, możecie zobaczyć najstarszy wpis na tej stronie mojej. To jest po prostu o moich marzeniach i celach. I tam jest to napisane. Tam jedna z rzeczy, która była napisana, to jest to, że chcemy zbudować ojcowski dom dla pokręconych ludzi, bezdomnych, alkoholików, ludzi, którzy sobie nie radzą. To była jedna z pierwszych rzeczy. Słuchajcie, po kilku latach dosłownie drogi Bóg to wypełnił. Przyjeżdża do Warszawy Paweł Bukała, zaczyna kościół uliczny. Już ma drugi dom, który otworzył w Warszawie dla tych ludzi. I ja od samego początku mówiłem sobie, to jest mój dom. To jest właśnie, o tym marzyłem. Okay? Bo to jest właśnie Boże dzieło, które Bóg nam daje marzenie. Więc jak dzisiaj Greg powiedział o tym, że będzie centrum szkoleniowe, że ludzie będą przyjeżdżać, spędzać pół roku z nimi, będą szkoleni, będą wysyłani, to ja to widziałem, bo jak my zbudowaliśmy w dom w Cisiu i żeśmy sobie to marzenie napisali, to my patrzyliśmy na to pole, które jest z drugiej strony rzeczki i mówiliśmy, zbudujemy tam taki budynek z internatem i tam będą przyjeżdżać studenci, będą się szkolić i nauczyciele biblijni będą przyjeżdżać, będą z nimi mieszkać i będzie ten transfer życia, bo oni to nie będą tacy nauczycieli w szkole, że przychodzą do klasy, ale oni tam będą mieszkać, będą z nimi rozmawiać, modlić się i to będzie się działo. Wiesz, Greg dzisiaj wychodzi i mówi, to jest to, bo to Bóg to czyni po prostu. Dzięki mojej wierze, skromnie mniej więcej. To był żart teraz, to był żart. Tak, Królestwo Boże jest organiczne, my wszyscy jesteśmy przeniknięci. Wiesz, to, o dobra, i może powiem też to od razu też tutaj, że słuchajcie, bo zaraz będziemy czytać o kolejnym cudzie, ale to jest tak, że wiesz co, powiem tak, jak nie wierzysz radykalnie Bogu, to nie tylko sobie robisz szkody, ale wszystkim ludziom dzięki twojej wierze mogliby pójść o wiele dalej. Jakby zobaczyli to, kiedy ty się przebijesz. Myślisz po prostu, tam, dobra, będę wierzył tam o samochód tam. Będę wierzył o samochód tam. Mogę, rowery też są dobre. Po prostu, wiesz. Ale Bóg mówi na przykład coś. Ale później przychodzisz i mówisz, Bóg zaopatruje. I to jest świadectwo mojej wiary i mojej modlitwy. I trzy kolejne osoby się zapalają i mówią, o, proszę, takie rzeczy wy tutaj robicie? To w takie rzeczy można zobaczyć? Można. Amen? Asia przychodzi, staje i mówi, proszę bardzo, a to jest Dominik. Dziewczyny siedzą i patrzą i mówią, takie rzeczy robicie w tym kościele? Takie rzeczy się, to się modlicie o takie rzeczy? No. Przychodzi Wiola, staje z czwórką dzieci swoich i mężem obok i mówi, o, ta-dam. To wy tu robicie takie rzeczy w tym kościele? Tak, robimy takie i chcemy robić jeszcze większe rzeczy. Dlatego wiesz, o przełom w jakiejś dziedzinie konkretnej, bądź jak ta kobieta, która usłyszała, powtarza pod nosem sobie i dochodzi do miejsca, w którym to ma, a Jezus staje i ogłasza wyrok. Żadna siła eteryczna, żadne bajery, żadne znalezienie się w chmurze, ale mówi do niej, córko twoja, córko moja, wiara twoja cię uzdrowiła. To ona sprawiła ten przełom. A teraz wiecie, w jaki sposób to przychodzi na innych? Bo jak tylko po prostu to on powiedział, jak tylko on to powiedział, bądź uleczona z dolegliwości, twoja wiara cię uleczyła, 35, a gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi, od którego ta historia się zaczyna, i donieśli, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? To jest piękne. Rozumiesz, jakby po prostu, jak po prostu w tym, w Marvelu po prostu. Jest po prostu czarny obłok i tam jest taka przestrzeń biała światła i to walczy i to się zmaga. I tu nagle się, wiesz, ta biała przestrzeń poszerzyła. Córko, wiara twoja cię uzdrowiła. Moc wyszła ze mnie, bądź od swojej dolegliwości. Ale ta czarna chmura, ona nie odpuszcza. Ona nigdy nie odpuszcza, dopóki żyjemy na ziemi. Przychodzą ludzie i mówią, zostaw nauczyciela. Jaje, dobra, już koniec. Spóźniliśmy się, nie tym razem. Odpuść. Uwolnij nauczyciela. Niech nauczyciel idzie coś zjeść. No już nie ma po co. Rozumiesz? Ale tutaj był ten cud przed chwilą, była ta wiara. A Jezus usłyszawszy, co mówili, Jezus zwraca uwagę na to, co ludzie mówią, bo to, co mówią, to jest ich wiara lub niewiara. Tu się manifestuje rzecz. Jezus widzi wiarę bądź niewiarę. Więc Jezus, słysząc, co oni mówią, sam przemówił do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. Rozumiesz? Jezus pomaga mu w jego wierze przez to, że mówi do niego, bo z mówienia, ze słyszenia jest wiara. Aleluja. Uważaj, bo to jest właśnie w odniesieniu do tego boju wiary, który toczysz. Modliłeś się, uwierzyłeś, zaufałeś, ciśniesz i nagle przychodzą okoliczności, które mówią: oj, nie wiadomo, czy się nie pomyliłeś. Może to jednak nie tak było. Może to tylko taka podpucha była. Może żeście sobie zamarzyli za daro. Może kiedyś to się stanie, no ale nie tym razem. A tu chodzi o to, żeby w tym momencie trzymać się Boga, trzymać się wiary i dalej cisnąć. Jezus do niego powiedział: nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. I teraz słuchaj, to jest, mamy ten trzeci cud z tych pięciu. To powiem tak, lęka wiara. To jest bardzo ważne. Wiesz, jakbyś mógł porozmawiać z moją żoną, tak jak ja rozmawiam o swoich lękach. Moja żona ostatnio mi mówi: Marek, to nie jest żadna depresja, to jest nerwica. Po prostu zacznij, naucz się oddychać głęboko, więcej muzyki medytacyjnej, po prostu wiesz, to człowieku, oszalejesz, nie? Ale wiesz, patrząc w Biblię, to jest tak, że lęk to nie jest coś, co można rozmasować, co można uspokoić, co można tak jakoś tak wypchnąć ze swojego życia, tak jakoś tak... Dobra. Byłem spięty, ale już nie jestem spięty. Nie. Jezus mówi do niego: nie bój się, tylko wierz. Tym, co pokonuje lęk w naszym życiu, jest wiara. Dlatego po prostu potrzebujemy wierzyć wbrew wszystkim czarnym chmurom, które nas otaczają. Właśnie to jest narzędzie do tego. Boisz się? Ktoś ci przychodzi i mówi: nie bój się. Mówimy: no łatwo ci powiedzieć, nie bój się. Ale Jezus nie mówi: nie bój się, tylko mówi: nie bój się, tylko wierz. To znaczy uchwyć się pewności, która jest ze Słowa Bożego, a nie będziesz się bał. I walcz. Gdzie my słyszymy, na przykład, nie wiem, ktoś się modlił, niedawno słyszałem świadectwo w Łodzi akurat, że kobieta modliła się o nawrócenie męża. Wiesz, po prostu powiedziała, że po prostu nie odpuści, że nie odpuści. Wiesz, i świetne świadectwo, mówię: wow, to super, to się nawrócił, odszedł do swojego alkoholizmu, przed terapię, nawrócił się, chodzi do kościoła, pomaga pastorowi. Kurczę, super świadectwo. A później ona mówi: ale wiesz co, to trwało 15 lat. Ja sobie myślę: o kurczę. No to teraz trochę postać rzeczy zmienia. Bo te 15 lat to jest cały czas walka. Nie bój się, tylko wierz. Nie ulegaj lękowi, ale wierz. Nie poddawaj się lękowi, tylko wierz. Wiesz, i tak sobie później pomyślałem, mówię: my, ludzie wierzący, tak naprawdę my jesteśmy na drodze jednokierunkowej. Bo tak, jesteś tutaj, masz swoje obawy, czy coś się zmieni, na końcu jest ten cud, bądź go nie ma. Jest, bądź go nie ma. Ty jesteś tu na początku z drogi ze swoimi lękami i teraz tak naprawdę my nie mamy żadnego innego wyboru, jak wierzyć, chociażby po to, żeby nie żyć całe życie w strachu. Czy tam ten cud się stanie, czy nie? To jest ważne, my do tego dążymy, dla nas to jest ważne. Ale powiedz mi, a jak tego cudu nie ma, to co? Będziesz całe życie się bał, że będzie coraz gorzej? Chcesz tak żyć, bo cudu nie ma? List do Hebrajczyków mówi, że niektórzy wierząc nie osiągnęli to, co wierzyli, ale wydali, złożyli dobre świadectwo swojej wiary, żeby mogli to otrzymać razem z nami. Nie wiem, w życiu wiecznym, w Królestwie Bożym i tak dalej. Więc wiesz, my jesteśmy na początku drogi. Ja po prostu, słuchajcie, od miesiąca to jest mój temat. Myślę, ja będę wierzył. I koniec. No bo co? Bo inaczej to się będę bał. No Marek, ale o co tam wierzysz? Słuchaj, ja to wierzę na totalu po prostu o wszystko. Będę... Ostatnio się śmiejemy z Przemkiem i Jarkiem, który z nas pierwszy mega kościół zbuduje. To jest taki niezły hit po prostu. Janek, ja jestem pastorem 30 lat, Janek Drusz z 20, Przemek Kopyto już chyba ponad 10. Wiesz, i tak mamy niezłą polewkę z siebie, jak my jako hero maker jesteśmy po prostu, wiesz, history maker, przepraszam. I po prostu, wiesz, co my ciśniemy, już się z siebie nabijamy, nie? Wczoraj na urodzinach się też mieliśmy pomysł, jak to jednak trzeba zrobić. I też sobie o tym znowu pogadaliśmy. Wiesz, nieważne, czy zbuduję mega church, czy po prostu zbawię Warszawę, Polskę i Ukrainę, czy będę po prostu z grupą 50 osób do emerytury jechał, zachęcał ich, uśmiechał ich. Nieważne. Najgorzej by było żyć w lęku i bez wiary. To jest największy syf. To jest największy syf. Po prostu, słuchaj, to jest największy syf. Lepiej bić się, mieć frajdę w życiu z Bogiem, modlić się, być pewnym, oczekiwać i zobaczyć, albo nie zobaczyć, ale złożyć dobre świadectwo wiary, że było się człowiekiem, który po prostu się nie bał. I amen. Wchodzisz do królestwa, Jezus mówi, wow, idzie ten, który się nie bał. Amen, amen, Greg. Ja wiem, że wszyscy macie więcej wiary o mnie niż ja sam. Ale w naszych lękach, słuchajcie, tylko nasza wiara nam pomaga, żeby po prostu widzieć to, zauważać, być wdzięcznym i doceniać. Ja oczywiście mam, tak jak Greg teraz mówi, ja mam czasami taki dobry, Boży nastrój. Teraz na przykład w maju mam często taki nastrój, bo wstaję, ptaki śpiewają, słońce świeci. Kawa jest, wychodzę, piję na ogrodzie i po prostu jestem, dziękuję Bogu za całe moje życie, które jest absolutnie cudowne. I mogę wszystko podziękować, tak? Ale nie zawsze tak jest. Czasami przychodzą i powiedzą ci, nie truć już nauczyciela, córka umarła i tak dalej. I co wtedy? Nie bój się, tylko wiesz. Po prostu i koniec. Bo co zrobisz? Będziesz się bał inaczej. To jest po prostu 50-50. Albo to, albo to. Albo się boisz, albo masz wiarę. Dlatego potrzebujemy po prostu żyć w wierze. Żeby być owocni, bo będziemy, jak będziemy spietrani, to żadnego owocu nie wydamy. Dobra. Czwarty, przedostatni cud, Marka 9. Nie wiem, 21 wersetów, ale wszystkich nie przeczytam. Marka 9, powiedziałem, tak? Tak, 23. Może wcześniej, tak? Nie, dobrze, opowiem. Był człowiek, który miał opętanego syna. Przyszedł do uczniów Jezusa, żeby wypędzili go. Nie mogli go wypędzić. Nie dawali rady, modlili się. Jezus schodzi z góry przemienienia. Kiedy był tam z Jakubem, Janem i Piotrem, schodzi. Oni przychodzą do niego, nie mogą zrobić, jest opętany. Jezus jest załamany wiarą, niewiarą tych, których spotyka. To jest bardzo ciekawe, że Jezus nigdy tak nie rozdziera szat w Ewangeliach, jak wtedy, kiedy widzi niewiarę. On tutaj krzyczy w 19. O rodzie bez wiary, jak długo będę z wami? Nie krzyczy o rodzie grzeszny, o rodzie bezbożny, o wy cudzołożnicy, ile was będę znosił. Tylko mówi o rodzie bez wiary. To go wykańcza. Amen. Dzisiaj Monika przyszła, tutaj się przywitała na początku spotkania i mówi, że coś jej się wymsknęło, jakieś brzydkie słowo, bo ją noga, którą ma palca złamanego, wymsknęło z ust i ona pokutuje i przeprasza za to brzydkie słowo, które jej się wymsknęło. I ja mówię, Monika, wszystkie grzechy będą ci wybaczone w twoim życiu, jak będziesz chodziła regularnie do kościoła. To jest taki mój katechizm kościelny. Taki jest. To jest, nie z Biblii, ale taki mam swój własny. Wiesz, ale tak jak myślimy też o Jezusie, to tak właśnie tak pasuje do tego, tak? Że nad czym Jezus załamuje ręce? Słuchajcie, naprawdę. On po prostu wszystkie nasze przekleństwa, pożądliwości, cudzołóstwa, obżarstwa, lenistwa, to on po prostu tak, pstryk i już nie ma, już wpadły jak na głęboką wodę. I już tak daleko jest, jak wschód od zachodu, słońce tak daleko oddzieliło od nas nasze grzechy. Ale czytaliśmy Hebrajczyków 11:6. Bez wiary nie można podobać się Bogu. I to jest po prostu punkt kulminacyjny w naszym życiu. Oczywiście jesteśmy powołani do świętego życia i w Jego łasce możemy takie życie prowadzić, ale jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Łaska nie działa w naszym życiu, jeżeli nie ma tam wiary. Jezus po prostu załamuje ręce i mówi: o rodzie bez wiary, ile będę was znosił? Ile jeszcze będę z wami? Amen? Dobra, ale w końcu ten ojciec opowiedział Jezusowi, co się dzieje, że rzuca go w ogień, w wodę od wczesnej młodości, aby go zamordować, i jak dostaje tych ataków. I w 23 wierszu czytamy: a Jezus rzekł do niego... Pogubiłem się troszeczkę, przepraszam, chwileczkę. 22. I ten ojciec mówi tak: i często go rzuca nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić, ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nim i pomóż nam. Tak? On wyraża potrzebę, jeżeli coś możesz. A Jezus mówi tak. A Jezus rzekł: co się tego tyczy, jeśli coś możesz. To jest w ogóle, słuchajcie, mnie to po prostu, mnie to porusza. Jest dzieciak, który jest po prostu mordowany przez diabła przez całe dzieciństwo. Rodzice cały czas boją się, że jak dostaje tego ataku demonicznego, to może zginąć. Może spłonąć, rzuca się w ogień, może się utopić. Wiesz, no po prostu, przed chwilą po prostu dał tego syna, żeby ćwiczyli na nim apostołowie Jezusa, nic się nie dało, po prostu przychodzą i on tu go błaga, on mówi: zlituj się, jeśli coś możesz, to zlituj, pomóż, to jest naprawdę nie do wytrzymania już to, co się z moim dzieckiem dzieje. I on to mówi do Jezusa i Jezus jedną rzecz z tego wszystkiego, z tego kontekstu wyciąga i mówi: co się tyczy tego, jeśli coś możesz. Rozumiesz? Ja to jest niesamowite. Jezusa nie dotknęła kwestia po prostu, że no naprawdę widok cierpi, ale się nacierpiał. Oj, wy biedni, naprawdę. Oj. Po co? Ktoś powiedział, że jak ktoś ma zranione miejsce albo coś boli, to trzeba to ojojać. I po prostu i wycałować, i ojojać. I to jest najlepsze lekarstwo, tak? Ojojojojoj, dziecko przybija, to trzeba ojojać i obcałować. To jest najlepsze lekarstwo. Wiesz, Jezus tutaj nie robi czegoś takiego, tylko on z tego wszystkiego, co ten mówi, ten ojciec, wyciąga jedną rzecz i mówi: co się tego tyczy, jeśli coś możesz? Jakby po prostu, wiesz, on właściwą strunę uderzył w życiu Jezusa. Mówi: co się zaś tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ja cię kręcę. Przed chwilą był zły na tych, którzy nie wierzą. Tutaj, wiesz, chwyta się jednego słowa wypowiedziane przez tego i mówi: a, wiesz co, teraz zwróciłeś moją uwagę, bo jeśli chodzi o to, jeśli coś możesz, jeśli chodzi o to jedno zdanie, to ci mówię: wszystko jest możliwe dla wierzącego. I wiesz, jak ja tak patrzę jeszcze na tą historię, to teraz mówię sobie: no dobra, Jezus teraz przychodzi do kazania znowu. Po prostu działajmy. Chłopak cierpi. Działajmy. Jezus nie przychodzi do działania. Dlaczego? Bo on chce też nam pomóc. On po prostu przy tych... Amen. Dziękuję, Zbyszku. On po prostu chce też przy tych, wiesz, przy tej okazji po prostu chce jeszcze po prostu pomóc tym wszystkim innym, którzy są dookoła, i nam przez Ewangelię chce pomóc. Mówi: jeśli chodzi o tą jedną rzecz, jeżeli coś jest możliwe, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Po prostu. Amen. Wstałem w tym tygodniu Jeden z takich dni miałem, chyba to było piątek rano. Miałem w ogóle szalony weekend. W piątek pojechałem do Łodzi poprowadzić spotkanie dla mężczyzn. W sobotę rano skończyłem w Łodzi spotkanie uczniowskie. Wróciłem do domu, pojechaliśmy na ślub Asi. Potem ze ślubu Asi pojechaliśmy do Przemka Kopyty do Lublina na urodziny. O 23 wróciliśmy do domu, teraz jestem tutaj. I w piątek rano, kiedy wstałem, wiedziałem, że tak będą najbliższe 3 dni wyglądały. I napisałem sobie, nie mogę wszystkiego, nie wiem wszystkiego, nie mogę wszystkiego zrobić, coś tam jeszcze wszystkiego. Tak, żeby tak sobie trochę ulżyć, tak czasami sobie robię. Nie jestem maszyną po prostu. Nie jestem maszyną, nie wiem wszystkiego, nie mam całej mocy, nie wszystko potrafię, nie wszystko zrobię. Nie mogę być wszędzie, o, nie mogę być wszędzie, tam też tak napisałem. I że kiedy już to tak napisałem, to po prostu zapaliło się we mnie. Ale ponad to wszystko, co jest prawdą o mnie, bo jestem tylko człowiekiem, to nie mogę napisać nic innego jak to, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. Mimo, że przed chwilą napisałem, czego nie mogę zrobić. Dobra, nie będę tego szukał, ale to jeszcze odnajdę, jeszcze raz to wkleję, powtórzę to. Ale naprawdę, słuchaj, nie możesz wszystkiego, nie wiesz wszystkiego, nie potrafisz wszystkiego, nie możesz być wszędzie. Po prostu to jest prawda, jesteśmy ludźmi. Ale w tym samym momencie Jezus mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego. I to chodzi o ciebie. Amen. I wiesz, nie uczymy tutaj ludzi sprzedawać czajniki pod domami centrum i zegarki i tanie perfumy. I żebyś krzyknął, jestem zwycięzcą. To w ogóle nie jest, to jest po prostu, to jest paranoja, to co ci biedni ludzie, do czego są zmuszani, żeby robić. Ja mówię o twoich najważniejszych życiowych kwestiach, tak jak ten człowiek. I ty już przychodzisz do Boga i ty wiesz, że Bóg cię kocha i chce się nad tobą zlitować. Ale to, czego Jezus oczekuje, to oczekuje wiary. Amen? Zaraz zawołał ojciec chłopca. Wierzę! Pomóż niedowiarstwu memu. To, co ja słyszę często w kościele, to słyszę tak. Ja już nie wierzę, ale jak Bóg coś może zrobić, to niech coś zrobi. Niech mi pomoże. On powiedział, wierzę, pomóż mojemu niedowiarstwu. Nie powiedział, nie wierzę, pomóż mojemu niedowiarstwu. Tylko powiedział, wierzę, pomóż mojemu niedowiarstwu. Amen. I ostatni cud. 10 rozdział Ewangelii Marka. 52 werset. Od 46. I przyszedł do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymoteusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. I usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić, Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromił go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc, ufaj, wstań, woła cię. To w ogóle, najpierw go uciszają, a kiedy Jezus mówi przyjść, to mówią, o, ufaj, Pan cię woła, tak? Super. Taki kontekst religii jest. On zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i podszedł do Jezusa. A Jezus odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy rzekł, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu Jezus rzekł, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Twoja wiara. Amen? Będziesz miał dobre życie. Ale pokaż, że chcesz mieć dobre życie. Sięgnij po wiarę w swoim życiu. Amen? Wiecie, uciszają go, a on tym bardziej woła. Po prostu woła, bo chce po prostu się przebić. Dzisiaj mogę to odważnie powiedzieć, bo nie widzę jakichś specjalnie zaburzonych ludzi na sali. Jakbym widział, to bym bał się powiedzieć, jeszcze głośniej krzycz, bo mógłby ktoś zacząć już w tej chwili wrzeszczeć i mi nie dać kazania dokończyć, więc bym się, jakby ktoś taki był, to bym nie powiedział. Ale tu widzę raczej takich ludzi poukładanych, co na darmo wrzeszczeć nie będą i kazania nie przerwą. Ale powiem ci, naprawdę, czy ty się dopominasz? Czy się dopominasz swojego cudu? Czy ty krzyczysz do Boga? Czy jesteś gotów pójść do lasu i krzyczeć o swoje dzieci? Czy robisz to? Idziesz do lasu i krzyczysz o swoje dzieci? Rozumiesz? Jeżeli jesteś chory, zamykasz się w pokoju i po prostu i wymuszasz na Bogu swoją wiarę, Jego działanie? Czy robisz to? Po prostu to jest wiara. Jezus powiedział, wiara twoja cię uzdrowiła. Jezus widział tą wiarę. Tam była ta wiara w tym Jego konkretnym właśnie takim, a nie innym postępowaniu. Tu jest jeszcze taka rzecz, którą kaznodzieje lubią mówić. To nie jest moje, nie tego wymyśliłem, ale powiedziałem, że on zrzucił swój płaszcz żebraczy i podbiegł do niego. Podobno tak było w tamtych krajach, że ci żebracy byli wyróżnieni swoim odzieniem i to był ich sposób na zarabianie, więc to, że on zrzucił ten swój płaszcz żebraczy, to było jakby powiedzenie, że po prostu już mi nie obchodzi to, kim jestem, jaki jest mój zawód, po prostu tylko biegnę. To trochę na takiej zasadzie, jak ktoś wezwał ludzi do modlitwy o deszcz, ludzie przyszli, nie wiem, w jednej anegdocie to był pastor, w Ameryce, w drugiej anegdocie to był jakiś rabin w Judei, nie wiem w końcu kto to był, w każdym razie ludzie przyszli, a on powiedział, nie będę się modlił o deszcz. Mówię, czemu? Bo przyszliście bez parasolek. I to jest właśnie tak jak tutaj, że on po prostu tam powiedział, o, zaprowadźcie mnie do niego, ale płaszcz został, miska została jeszcze i kij został jeszcze, hej, się nie rozerwę, teraz chciałbym, żeby mnie Jezus uzdrowił, ale tu cały mój majątek mam teraz zostawić i po prostu i pobiec, żeby on mnie uzdrowił, tak? Ale właśnie wiara polega na tym, że mówisz, chrzanić to. Wiara mówi, chrzanić to. Jeżeli chcesz, naciskasz i idziesz do celu, bo inaczej będziesz się bał. Będziesz się bał o to, co zostawiasz? Będziesz próbował to ocalić? Będziesz w tym samym momencie chciał sięgnąć to, o co wierzysz Bogu? I po prostu nigdzie nie trafisz. Nie ma co się bać. Jak ma się zawalić, to i tak się zawali. Twoje banie się nie pomoże temu, żeby się nie zawaliło. Po prostu nie pomoże. Ma się zawalić, to się zawali. To jest właśnie też to, co przerabiam a propos wiary w swoim życiu. To tyle rzeczy się boję, lękam i troszczę. To jest bez sensu. Jak to ma się wszystko posypać, te akurat dziedziny, o które gdzieś tam się boję i troszczę, to i tak się posypią. Tak naprawdę, to ja nie mam nic do stracenia w tym miejscu, w którym jestem. Mam jednokierunkowe życie, mam wiarę albo lęki. I Bartymeusz właśnie taki jest. Drze japę, uciszają go, dalej drze japę. Przychodzą do niego, ufaj mu, on się z nimi nie kłóci. O, ciekawe, ufaj mu, przed chwilą chcieliście, żebym się zamknął. Nie dyskutuje z nimi, rzuca po prostu swój płaszcz, biegnie, przychodzi do Jezusa. Jeszcze ciekawe jest na koniec, że kiedy podbiega, przyprowadzają go, to on wie, czego chce. Kiedy Jezus mu mówi, co chcesz, żebym ci uczynił, co mnie denerwuje w tym wersecie chyba najbardziej, to on nie mówi, a co, nie widać? Przepraszam, nie widać, kim jestem, co ja tu robię, że jestem ślepy. Hello! Powiem, że on nie ma pretensji. Wiara nie ma pretensji. Wiara jest pewnością spodziewania się tego, czego chce uzyskać. A nie jest po prostu pretensją. Wiesz, to jest ostre, co teraz powiem, ale to tak trochę jest. I do siebie też to mówię. Czego oczekujesz od Boga? Współczucia czy cudu? Jezus się go pyta, co chcesz, żebym ci uczynił?
No wiesz, Panie Jezu, ja tak po prostu normalnie, Panie Jezu. To ja, wiesz, no jestem Bartymeusz, syn Tymeusza.
Bartymeusz, a tak, bo Bartymeusz to syn Tymoteusza, dokładnie. Bar. Jak Bin Laden, syn Ladena, Bin. Tymeusz, syn Bartymeusz.
Zlituj się nade mną, pomóż mi. Widzisz, jak ze mną jest tutaj po prostu, wiesz.
Co chcesz, żebym ci uczynił? Abym widział. Z tym przychodzę. To jest moja kwestia. Amen? Kiedy Ewangelia się kończy, już tego nie otworzę. Ewangelia Marka, 16 rozdział, mówi tak. A tym, którzy... Ten, kto uwierzy i ochrzczony zostanie... będzie zbawiony. Więc teraz mówię do tych, którzy oglądają nas na transmisji, tych, którzy nie oddali swojego życia Jezusowi radykalnie. W Królestwo Boże wchodzisz też przez wiarę. Że mówisz, wierzę, że Jezus umarł na krzyżu dla mojego zbawienia. I jesteś zbawiony z łaski przez wiarę. Nic więcej nie potrzebujesz. To jest to, czego potrzebujesz. A potem jest dalsza droga w związku z tym, co wszystko dla ciebie Bóg przewidział. O co się bijesz? Co chcesz zobaczyć w swoim życiu? Jakie jest twoje pragnienie? Twoja wiara jest tym, co ci doprowadzi do miejsca, żeby zobaczyć to, co chcesz zobaczyć. Mógłbym teraz zacząć opowiadać o rzeczach, które ja chcę zobaczyć. I wiem, że po prostu muszę się o te rzeczy bić. Dzisiaj stałem na uwielbieniu. Po prostu czułem taką walkę, która się dzieje tutaj, duchową. Wszystko się po prostu miesza. Jest jakieś takie rozproszenie. Źle się czuję. I nagle zobaczyłem, że jestem jak Jozue, który się walczy. I mówię, dziękuję ci, Jezu, że jestem tym Jozuem, a na górze jest mój Mojżesz, który się modli. Moim Mojżeszem jest Jezus, który wstawia się teraz do Ojca za mnie, abym ja mógł toczyć tą bitwę. Jestem w dobrym miejscu, wytrwam i dojadę do końca. Dali mi przykład Ukraińcy, jak zwyciężać mamy. I po prostu i nie będę ciaprakiem, będę pewny, będę się bił i będę naciskał o te rzeczy, których oczekuję. Amen. Powstańmy. Czego oczekujesz od Boga? O co wierzysz? O co ci chodzi? Gdzie zmierzasz? I to wiesz, i to jest temat. Uczniowie Jezusa się pokłócili. Kto jest pierwszy z nich? Jest tyle tematów, które mogą nam życie po prostu zajmować. Chcemy mieć święty spokój, chcemy po prostu, żeby było dobrze. Ale Jezus się pyta, czego oczekujesz? Co chcesz zobaczyć? Chcesz zobaczyć święty spokój? Zobaczysz, jeżeli wierzysz. Ale czy o to ci chodzi w twoim życiu? Ojcze, dziękuję ci, że ty teraz na nas wszystkich patrzysz. Patrzysz centralnie w serce każdej osoby i widzisz wątpliwości, zmęczenie, cierpienie, ale widzisz też wiarę, widzisz czyny wiary, widzisz słowa wiary, słyszysz słowa wiary z naszych ust. Panie, wierzymy. To pomóż naszemu niedowiarstwu. I wprowadź nas do miejsca zobaczenia tych rzeczy, które nam obiecałeś i które włożyłeś do naszych serc. Tak, Panie, takie rzeczy są możliwe. Tak, Panie, takie rzeczy są możliwe. W świecie materialnym, finansowym możliwe są cuda. W świecie uzdrowienia fizycznego możliwe są cuda. W świecie relacji, pojednania, wybaczenia, znalezienia życiowych partnerów są możliwe cuda. Możliwe jest nawracanie się naszych dzieci. Możliwe są Boże powołania ludzi, którzy stają, żeby podejmować swoje powołania i stawać się Bożymi niewiastami i Bożymi mężami, żeby głosić Słowo Boże. To jest możliwe, tego oczekujemy. Panie, wierzymy, dopomóż naszemu niedowiarstwu. Ojcze, dziękuję ci, że jesteś dobry i że jesteś tutaj. Amen.